Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy Cię wielbić i wywyższać jako naszego Pana, naszego Zbawiciela, jedynego Boga, Jahwe, Abba Ojcze. Dziękujemy Ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Bóg jest dobry. Witam Was wszystkich w imieniu Jezusa. Dobrze widzę, że dojechało trochę osób więcej, bo na początku było bardzo krucho, ale dobrze. Dobrze Was widzieć. Jak wiecie, w zeszłym tygodniu obchodziliśmy wspaniałą uroczystość 25-lecia istnienia Kościoła Kanaan. Był to dobry czas. Nie wiem, czy wszyscy żeście byli. Byliście wszyscy? Może nie wszyscy. Ja też byłem. Kochani, to też był taki dzień, w którym pastor Bolesław ordynował mnie na pastora tego kościoła. Chciałem wam powiedzieć kilka zdań. Dzisiejszy wieczór chciałbym skoncentrować i mówić o tym, jak mnie Pan prowadził do tego miejsca. I chciałbym, żebyście zobaczyli, tak jak mnie to Bóg pokazał, kiedy przygotowywałem to słowo, to świadectwo w zasadzie, że to nie jest przypadek, że wydarzyło się to właśnie w tym czasie, w tym miejscu i z nami wszystkimi. Ja pochodzę z katolickiej rodziny, takie krótkie świadectwo moje. Moja rodzina była, jak to się mówiło w tych kręgach, myślę, że to dalej tak jest, jestem wierzący niepraktykujący. Znaczy polegało to na tym, że moja mama jako wierząca niepraktykująca czuła się w obowiązku wysyłać mnie na lekcje religii, na które ja uczęszczałem i chodziłem, a sama po prostu nie chodziła z moim ojcem. Od święta jakiegoś tam gdzieś byli. Więc ja tak się nauczyłem funkcjonować i tak funkcjonowałem dosyć długo, tak trochę nawet więcej niż średnia krajowa, dlatego że skończyłem średnią szkołę z religii. Czyli w szkole średniej na naszej parafii chodziło tylko 5 chłopaków. No i tam było kilkanaście dziewcząt. 5 chłopaków z całej parafii. Ksiądz Orzechowski, myślę, że znacie. Bardzo fajny ksiądz, już jest u Pana. On też się nawrócił, już będąc księdzem, tak a propos. Prowadził te lekcje. Ja byłem takim trochę urwisem, na którego zawsze tak Orzechowski patrzał przez palce, bo ja tak lubiłem trochę rozrabiać i brać wszystko żartem. Ale miałem świadectwo z religii, ze szkoły średniej, ale nigdy w moim życiu nawet palcem nie dotknąłem Słowa Bożego, Biblii. A więc moja wiara polegała na tym, co dowiedziałem się, co zostało mi przekazane na religii, w kościele, przy jakichś tam okazjach. A więc miałem teorię, w ogóle nie znając Boga. Dlatego, że Boga znałem tylko na takiej zasadzie, że moim zrozumieniem Boga było, moje zrozumienie Boga było takie, że Bóg jest daleko gdzieś tam, het, w nieokreślonej przestrzeni, a ja jestem tu na ziemi, pewnie On mnie tam gdzieś nie słyszy. Ale tak czy inaczej, gdzieś w moim sercu było to pragnienie szukania Go. Szukania Go na tyle, na ile potrafiłem Go szukać wtedy. I tak ożeniłem się z moją tu obecną małżonką Terenią kochaną. Założyliśmy rodzinę, urodziły się nam dzieci, 2 chłopców. I przyszedł taki rok, nie będę mówił szczegółów, jak to do tego doszło, chyba ze 2 niedziele temu mówiłem takie w części świadectwo, jak to się gdzieś wydarzyło, ale ta ewangelizacja, która była zwieńczeniem tej drogi szukania Boga, a bardziej Bóg znalazł nas, czy mnie osobiście. To był grudzień 1988 rok, więc za chwileczkę będzie 33 lata od tego wydarzenia. Zostałem dotknięty przez Boga właśnie na ewangelizacji w kościele, na Alei Pracy. I tam dotknęły i poruszyły mnie świadectwa ludzi, którzy mówili o tym, jak spotkali żywego Boga, którego ja do tej pory jeszcze nie spotkałem. Takim wielkim świadectwem, może tak tylko króciutko powiem, była moja żona, która była w tym czasie w takiej potrzebie zdrowotnej i szukała wszędzie ratunku, nigdzie nie mogła znaleźć. I ja, widząc ją, jak wychodziła na spotkanie ewangelizacyjne, po 3 godzinach, kiedy wróciła, zobaczyłem, że coś się wydarzyło w ciągu tych 3 godzin. Ja mówię, siadaj tutaj, opowiadaj. I opowiadała o tym, jak ludzie spotkali się z żywym Bogiem i co Jezus zrobił w ich życiu, z czego ich wyciągnął, jak zmienił ich życie. Więc zapaliło się coś we mnie, ta lampka, to ten ogień. Mówię, dobra, jutro ja idę, a ty zostajesz z dziećmi. I w ten sposób rozpoczęła się nasza rodzinna droga za Bogiem i moja też droga osobista za Bogiem. Doprowadziło nas to do tego po tej ewangelizacji, że trafiliśmy do takiego ruchu Światło-Życie w Kościele Katolickim. Ojciec Blachnicki założył ten ruch. My byliśmy w kręgach rodzin, czyli to była taka grupa rodzin czy grup takich w kościele różnych parafiach z Wrocławia i byliśmy właśnie w takim kręgu. Spotykaliśmy się, rozważaliśmy Słowo Boże, poznawaliśmy Boga, uczyliśmy się żyć według zasad Biblii, dlatego że te nauczania były nauczaniami biblijnymi. Oczywiście byliśmy w religii, w tym wszystkim, czym Kościół katolicki żyje i tak dalej. No, tak żeśmy Boga rozumieli wtedy, tak żeśmy żyli. Ale już wtedy zaczęliśmy praktykować Biblię, czyli zaczęliśmy i zacząłem w swoim życiu poważnie brać to, co mówi Bóg w swoim Słowie i przekładać to na swoje życie. Czyli to była taka instrukcja jak pieczenie dobrego ciasta. Tak? Ja kiedyś piekłem ciasta i mówiono mi, że piekę bardzo dobrze, ale ja na to odpowiadałem tak. Ja tylko stosuję dobry przepis i robię dokładnie, jak ten przepis mówi i nic więcej. I ciasto wychodzi dobre. Więc to tak przekładałem na to, że stosowanie słowa w życiu przez te 33 lata nigdy nie stworzyło, czy nie powołało do istnienia złych rzeczy. Owoc był zawsze dobry, kiedy stosowałem Słowo Boże w życiu. Więc tak zaczęliśmy żyć jako cała rodzina. Ale 29 lipca 1989 roku, a więc kilka miesięcy to trwało, moje poszukiwanie Boga, wyjechaliśmy na rekolekcję do Lwówka Śląskiego i tam wydarzyło się coś, co nazywa się chrzest w Duchu Świętym. Tam Bóg wprowadził mnie w takie miejsce, gdzie zacząłem naprawdę doświadczać zbawienia i doświadczać żywego Boga. Tam otrzymałem dar języków, tam narodziłem się na nowo. Godzina około 21, dokładnie pamiętam ten moment. Też ostatnio mówiłem o tym, jak to się wydarzyło, nie będę wchodził w to. Myślę, że wszyscy wiemy i rozumiemy to, na czym to polega. Ale to było coś, co było takim namacalnym doświadczeniem tego. Mogę to powiedzieć tak, że ten Bóg, o którym myślałem, że jest tak bardzo gdzieś daleko, stąpił na mnie w taki sposób, że po prostu nie mogłem zrozumieć, że tak wielki, potężny Bóg dotknął człowieka, który żył takim życiem, jakim żył. Wiecie, bo można nosić maskę w życiu, chodzić na religię, a ja wychodziłem z religii i wchodziłem do świata i żyłem jak świat, a nawet gorzej. Bo takie rzeczy, jakie robiłem, nie będę tu opowiadał. To się do kryminału nadają. Ale gdzieś Bóg mnie chronił, jakoś tak zawsze udawało mi się nie ponosić konsekwencji. Ale na przykład, co trzecie moje słowo, to było bluźnierstwo. Ja nie umiałem inaczej mówić. Jak się nawróciłem, to kiedyś to zbadałem, bo pracowałem z takimi ludźmi, którzy dalej zostali niezbawieni. I kiedyś liczyłem specjalnie, ile przekleństw jest w ich mowie. Dokładnie 1/3. Więc ja tak funkcjonowałem. Miałem świadectwo z religii. Ale nie znałem Boga. Więc na takiego człowieka stąpił Bóg i to złamało totalnie moje serce przez tą miłość, którą On mnie dotknął wtedy. Nie mogłem tego zrozumieć. Ja mówię, Boże, jak to? To mnie takiego? Bóg mówi, tak. A więc wiedziałem, że Bóg zrobił coś, co po prostu totalnie złamało moje serce. Przemieniło jeszcze bardziej. Zapragnąłem Jego szukać. I to była taka gonitwa za Bogiem. Powiem wam o takim doświadczeniu. Niewiele razy to mówiłem. Nie wiem, czy publicznie to mówię, może raz w życiu. Ale to było 31 lat temu. To była noc z 17 na 18 października 90 roku. Leżałem wtedy na wersalce, pamiętam, spałem z tak założonymi rękoma i po prostu spałem. I w pewnym momencie, nie otwierając oczu, odczułem, jak Boża moc na mnie stępuje. To tak, jakby ktoś do prześcieradła czy do łóżka podłączył prąd elektryczny i to zaczęło mnie napełniać od czubka palców stopniowo przez całe moje ciało aż do czubka głowy. Takie wibracje. Wiedziałem, że to jest Bóg. Nie mogłem ruszyć palcem, bo miałem ochotę po prostu paść na kolana i paść przed Bogiem na twarz i uwielbiać Go, ale po prostu nie mogłem. I to trwało jakoś tak od takiego zera do maksimum, tak że po prostu myślałem, że nie wytrzymam, że moje ciało nie wytrzyma. I to zaczęło gdzieś opadać. Wiedziałem. Wtedy otworzyłem oczy, bo chciałem zobaczyć Pana. Wiedziałem, że to jest Pan. Ale nie widziałem nikogo, nie widziałem wtedy Pana, ale wiedziałem, że jest obecny. I pamiętam, Bóg przemówił do mnie wtedy przez takie słowo z Biblii. Liczne narody przyjdą do Ciebie i dary mają w swoich rękach dla Króla Niebios. Mam to zapisane w zeszycie. Więc to było słowo, powołanie do czegoś, czego ja w ogóle wtedy nie rozumiałem. Ale to zostało zapisane, to zostało powiedziane. Bóg to sam powiedział. A więc zapisałem i odłożyłem to na półkę. Nie goniłem, nie szukałem tego, nie wiedziałem jak. Ale to pragnienie wtedy z szukania Boga znowu zostało spotęgowane do tego stopnia, że w naszej parafii nie było, może była wspólnota stara jakaś, ale ona nie funkcjonowała, a myśmy mieli w stereniu takie pragnienie modlitwy, że pamiętam, że ja jeździłem w poniedziałek na Bujwida do Orzecha, tam Odnowa w Duchu Świętym się spotykała, tam była modlitwa, w środę była na Stysia, Terenia jechała, a w następny tydzień żeśmy się zmieniali. Ja jechałem na Stysia, a Terenia jechała na Bujwida, tak? Dlatego, że i tu było poruszenie Boże, tu i tu ludzie się modlili, tu i tu była ta niesamowita społeczność Kościoła, którą my po prostu kochamy do dzisiaj. Dlatego, że modlitwa osobista jest super, potrzebna, tak? Ale osobista modlitwa pomnożona przez ilość osób na spotkaniu jako Kościół to jest petarda. To jest coś niesamowitego, to jest niesamowite błogosławieństwo, z którego można czerpać dla siebie osobiście też. I w ten sposób żeśmy funkcjonowali. I znowu to pragnienie tej modlitwy spowodowało, że powstała wspólnota w naszej parafii. Dlatego, że Bóg to jakoś tak pokierował, że trafiliśmy do tego w cudzysłowie starego lidera. W każdej parafii jest ksiądz odpowiedzialny za jakiś tam gdzieś ruch, więc był ksiądz odpowiedzialny. I myśmy otrzymali zgodę na to, żeby się zacząć zbierać u nas w parafii, bo mówimy, po co mamy jeździć po Wrocławiu, kiedy my możemy na miejscu się spotykać. Tak? I dostaliśmy zielone światło, zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy się modlić. Bóg przyprowadzał ludzi. Niesamowite rzeczy się działy w tym czasie. Zresztą, jeżeli ktoś jest z tych lat 90., to wie, że uzdrowienia, uwolnienia to była taka codzienność. Cuda, to była codzienność, to było normalne funkcjonowanie Kościoła. Tak się to działo. To było wszędzie po prostu. We Wrocławiu to było w całej Polsce. Więc przebudzenie. Działo się coś niesamowitego. I pamiętam, że Bóg poprowadził mnie wtedy do tego miejsca, że no, to tak wiecie, jak jest pewna grupa, ktoś musi być odpowiedzialny. No więc zebraliśmy się jako odpowiedzialni, jako liderzy i była kwestia wyboru lidera tej wspólnoty, tak? No i los padł na mnie, czy Pan wyznaczył, i więc ja prowadziłem tą wspólnotę jednomyślnie, wszyscy się zgodzili, tak? Ale tworzyliśmy taką grupę, tak jak mamy tutaj w kościele grupę starszych, tam też była grupa ludzi odpowiedzialnych, tak? Z którym żeśmy się spotykali, modlili, rozmawiali, planowaliśmy pewne rzeczy, szukaliśmy Boga i tak dalej, i tak dalej. A więc prowadziłem tą wspólnotę. Ciekawą rzeczą jest, wiecie, bo trochę zatrzymam się tutaj na datach, bo daty tu są niesamowite i myślę, że kluczowe. Ja sam do końca ich nie rozumiem, dlaczego, ale one coś mówią. I pamiętam 29 listopada 91 roku otrzymaliśmy słowo dla wspólnoty. Już nie pamiętam, chyba lider tej wspólnoty poprzedniej, gdzieś na takim zgromadzeniu już liderów wrocławskich wspólnot, gdzieś takie słowo gdzieś otrzymał od Boga. I to było z Izajasza 37, 30, 32. Taki zaś znak będzie dla ciebie. W tym roku wyżywieniem będzie zboże samorodne, w drugim roku zboże dziko wyrosłe, lecz w trzecim roku będziecie siać i rządź i sadzić winnice i pożywać ich owoce, a pozostała przy życiu reszta domu Judy znowu zapuści korzenie w głąb i wyda owoc w górze, gdyż z Jeruzalemu wyjdzie resztka, a z góry Syjon poczet ocalonych dokona tego gorliwość Pana zastępów. Wiecie, wtedy żeśmy tak do końca nie rozumieli, ale ja gdzieś znowu zapisałem sobie to słowo i wiedziałem, że coś się będzie wydarzało w pierwszym roku, w drugim i że będzie coś niesamowitego w trzecim roku od tej daty. W tak zwanym międzyczasie albo w toku czy w trakcie tego okresu odbyła się, jak wiecie, konferencja LL Ministries. Może nie wszyscy o tym wiecie, ale 24-28 października 1994 roku odbyła się zorganizowana przez Kościół Kanaan właśnie konferencja Bitwa należy do Pana. Służba LL Ministry prowadziła tą konferencję tutaj. I wiecie, na tej konferencji 28 października 1994 roku ja osobiście podjąłem decyzję, wiecie, to był czas, nie będę tego znowu rozwijał w szczegóły, ale to był taki czas też w całej wspólnocie i w Kościele, też w całym tym ruchu, kiedy Bóg pokazywał bałwochwalstwo. Wiecie, nasza działka była działką, na której paliliśmy całej wspólnoty, książki, wiecie, różne, okultystyczne i tak dalej, obrazki, nieobrazki, te wszystkie śmiecie, po prostu robiliśmy ognisko, to wszystko się hajcowało. Ludzie się nawracali, pokutowali. Oddalali się od okultyzmu, od tych wszystkich brudnych rzeczy, tak? Niesamowite rzeczy te wtedy w tym czasie się działy. Więc to wszystko prowadziło nas do tego, że Bóg pokazał nam religię. Kult świętych, kult Marii. Te wszystkie rzeczy, które praktykuje się w Kościele katolickim, a z którymi myśmy się już nie zgadzali, tylko dlatego, że Biblia mówi, żeby tych rzeczy nie robić. Kocham tych ludzi, w tym miejscu powiem. W innym miejscu jeszcze kiedyś powiedziałem tak. Wszystko to, co mogłem o Bogu się dowiedzieć z najważniejszych rzeczy albo czego doświadczyć, ja w tamtym kościele doświadczyłem. Więc nie mówię tutaj o ludziach, mówię o systemie. Więc to sprawiło, że chcieliśmy szukać Boga dalej. Chcieliśmy go więcej, a tu byliśmy zatrzymywani, nie mogliśmy się wyrwać, więc potrzebowaliśmy jak ptak z klatki wyrwać się po to, żeby móc szukać Boga dalej dla siebie, dla swojego życia, by móc wzrastać. Mnie nie zadowalała religia, bo religia to jest nic innego, tylko robienie pewnych rzeczy dla Boga, bez Boga. A więc wtedy, 28 października 94. podjąłem decyzję wyjścia z systemu, z Kościoła katolickiego. Gdzie? Nie wiem. Wiedziałem, że wychodzimy z tamtego miejsca, nie chcemy tego więcej. Ale mówiłem jedną rzecz. Panie, kiedy? Moją modlitwą było tak. Panie, niech się zapalą zielone światła, kiedy powiesz dokładnie kiedy. Wiecie, pamiętacie, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu pokazano tu takie sceny, czego się nauczyłem, tak? Jak w wojsku. Nauczyłem się tak od początku funkcjonować z Bogiem. Jeżeli Bóg mówi, to ja nie czekam. Ja robię dokładnie to wtedy, kiedy On mówi, by to zrobić. I tak będę żył do końca życia. Daj mi, Panie Boże, żebym wytrwał w tym wszystkim. A więc powiedziałem, okej, czekam na zielone światła. Znowu coś się wydarzyło w tego wieczoru, dlatego że to było takie spotkanie liderów właśnie z tej konferencji, różnych liderów wspólnot, kościołów. I pamiętam wtedy to drugie doświadczenie, które miałem z prądem, że tak powiem. Dlatego że pamiętam, że siedziałem i modlono się o mnie i w pewnym momencie moja głowa jakby została podłączona od razu pod 220 albo 30 albo jeszcze więcej. Po prostu myślałem, że mi głowę rozsadzi. I wtedy coś się złamało w moim języku i zacząłem modlić się językami, głośno ogłaszać, wykrzykiwać wręcz. I wiecie, ta przypadłość była stałą przypadłością, bo myślę, że to było od pierwszego spotkania już tej grupy, która gdzieś tam powstała i tak dalej, ale ja na każdym spotkaniu po prostu nie mogłem powstrzymać. Coś się budziło w moim duchu i po prostu, nie chcę tu przez mikrofon mówić, ale myślę, że jak przychodziliście przez lata tutaj na to miejsce, to słyszeliście. Nie dało się chyba nie słyszeć, w jaki sposób gdzieś językami ogłaszałem pewne rzeczy. Nie robiłem to specjalnie, robiłem to dlatego, że Bóg chciałbym to robić. Wiem, że w wielu miejscach przynosiło to błogosławieństwo, jak coś uwalniało, coś się działo w duchu. Więc wtedy to się wydarzyło, coś w duchu i wtedy podjąłem tą decyzję. 26 listopada 1994 roku, dalej w tym nastawieniu, Panie, pokaż zielone światła. Byliśmy u naszych znajomych i w pewnym momencie nasza znajoma wyciągnęła takie nieautoryzowane proroctwo, które było wypowiedziane na konferencji LL i zaczęła czytać. Mówi, mam przekonanie, żeby wam to przeczytać. I kiedy to czyta, ja nie będę czytał tego całego, ale w końcu czyta zdanie. Mam je dokładnie przepisane, poczekajcie. Nie zmagaj się już, ale idź. Nie mów, aż światła się zapalą i zobaczysz drogę. Ci, którzy czekają na światła, miną się z powołaniem. Wiecie, to było jak to było słowo rema dla mnie. Bum. To jest teraz, sobota. Sobota. W poniedziałek mamy spotkanie liderów, na którym zdecydowałem się ogłosić naszą decyzję. To była nasza decyzja wspólna. Mówię, Boże kochany, jak zacząć, jak powiedzieć w ogóle liderom? Wyobraźcie sobie, macie spotkanie, nie wiem, zarząd w firmie i naraz prezes przychodzi, słuchaj, jutro kończę robotę, rzucam to, do widzenia. Mówię, jak mam powiedzieć? I pamiętam, jeden z liderów otrzymał takie słowo z Księgi Samuela i mówi tak, napisane tam było, co mnie dotknęło, o ileż bardziej miłe Bogu jest posłuszeństwo od ofiary. Ja mówię, o Boże, dziękuję Ci, Panie kochany, że zacząłeś w ogóle to. Ja mówię, super. Ja mówię, i właśnie to słowo doprowadziło mnie, czy nas, do tego miejsca i powiedziałem o naszej decyzji. Liderzy, było ich kilku. Pan też pracował w ich sercu. Już na tym spotkaniu podjęli decyzję, też wychodzą. A więc co? No, wszyscy liderzy grup, tak, odpowiedzialni, naraz opuszczą wspólnotę. Wtorek spotkanie modlitewne wspólnoty. Słuchajcie, przyszedł lider poprzedni, którego nie było, nie wiem, ze 2 lata. Księdza w ogóle nie było z rok albo z półtora. Naraz przychodzą na to spotkanie wtorkowe. I my na tym spotkaniu zakomunikowaliśmy naszą decyzję. Bóg to tak poprowadził, że tam były jeszcze proroctwa o bałwochwalstwie, o tym wszystkim. Powiedzieliśmy o naszej decyzji i po prostu wyszliśmy. Zostawiliśmy cały majątek, przekazaliśmy pieniądze, mieliśmy sprzęt, tak jak tutaj. No na tamte czasy były rzutniki jakieś takie. To wszystko też kosztowało, to była jakaś wartość. Wszystko zostawiliśmy, klucze przekazaliśmy, powiedzieliśmy, wychodzimy stąd. Dziękujemy za ten czas, ale Bóg prowadzi nas dalej. I poszliśmy. 29 listopada 1994. Od dnia otrzymania słowa dla wspólnoty. Dokładnie 3 lata. Dokładnie. Czy to można było zaplanować wcześniej? Nie można. Bóg dokładnie planuje pewne rzeczy. To tylko od nas zależy, czy wejdziemy w ten plan powołania, by plan Boży mógł być zrealizowany w naszym życiu i przez nasze życie. 3 lata. Znowu, równolegle. Pastor Bolesław ze swoją żoną, z Ewą, Bóg prowadził go do tego miejsca, gdzie w październiku, zobaczcie, październik, to jest kluczowy miesiąc, zwróciliście uwagę, październik, tak parę dni w tą, w jedną stronę, październik, 95 rok, zbierz moje rozproszone owce. A więc zobaczcie, jak to się wszystko zbiegło. Bóg wyprowadza nas z tamtej wspólnoty, ale od razu daje nam miejsce jako zgubionym owcom, byśmy się nie błąkali, tylko byśmy znaleźli się w miejscu. A więc myśmy weszli w to miejsce, jakby z biegu. Nie mieliśmy pustych przelotów, nie było bezdomności. Bóg dał, powołał to miejsce, więc od razu weszliśmy w to miejsce i jesteśmy do dzisiaj w tym miejscu. Bez żadnej przerwy. A więc z nami wyszło wtedy, znowu wracam do tego słowa, 1/3, było nas 65 osób, tam 19 osób, 1/3. Więc wypełniło się to słowo w 3 roku, resztka. 1/3, 19 osób. Wszyscy przyszli do tego miejsca, które Bóg powołał przez pastora Bolesława. Zostaliśmy zaproszeni do grona odpowiedzialnych i tak dalej. Tak jak wielu z was, z początku było ta większa grupa. No, powstał wpierw stowarzyszenie, później kościół, zmieniliśmy w międzyczasie nazwę. Jak wiemy, wcześniej było to Stowarzyszenie Kanaan, później był Apostolski Kościół Wolnych Chrześcijan, zmieniliśmy to na Centrum Chrześcijańskie Kanaan. Przyszedł 97 rok, 29 października. 29 październik. To dokładnie 3 lata od decyzji wyjścia z Kościoła katolickiego. Tam był 28 październik, zobaczcie. No, jeden dzień ktoś może się czepić, ale wiecie co. Przeczytam wam, co napisałem w moim pamiętniku o tym wydarzeniu. To było moje 239 słowo. 29 październik. W środę 29 października 1997 roku Bolesław Paliwoda jako pastor namaścił Józefa Wiciaka i mnie na starszych kościoła Kanaan we Wrocławiu. Kiedy położył swoje dłonie na mojej głowie, moc Boża zstąpiła na mnie. Upadłem pod mocą na ziemię. Kiedy leżałem, to zapytałem Pana, dlaczego to mnie właśnie wybrałeś, Panie? W moim sercu odczułem wielką miłość Bożą dla mnie. Było to takie samo uczucie, jak wtedy, gdy zostałem ochrzczony Duchem Świętym we Lwówku Śląskim. Nie mogłem wówczas pojąć, że Bóg dotknął mnie, mimo mojej grzesznej przeszłości, ciągłych słabości i upadków. Przyjmowałem Boży dar, na który wcale sobie nie zasługiwałem. To właśnie uczucie towarzyszyło mi w tej chwili. Na następny dzień Terenia, moja żona, podzieliła się ze mną słowem, które otrzymała na tym spotkaniu. To jest Izajasz 44:28 następne. Zacytuję. Ja mówię o Cyrusie. Ja mówię o Januszu, dlatego że przyjmowałem to słowo do siebie. Mój pasterz i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem. Niech cię odbudują i do świątyni wznieś się z fundamentów. Tak mówi Pan o swoim pomazańcu Cyrusie, ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwojnie, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwojnie i połamię żelazne zawory. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu Bóg Izraela. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem Ciebie Twoim imieniem pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, poza mną nie ma Boga. Przepaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan i nie ma innego. Niesamowite słowo. Ale jak ono pokrywa się z tą wizytacją pierwszą, którą miałem w nocy? Liczne narody przyjdą do Ciebie i dary mają w swych rękach dla Króla Niebios. Nie dla mnie, dla Króla Niebios. Więc nie ja jestem centrum, Bóg jest centrum. Dalej napisałem tak. Tak, Panie, uznaję Twoje panowanie w moim życiu. Tylko Ty jesteś Panem Jezu i nie ma innego. Ojcze, niech Twój plan wypełni się w moim życiu i wszystko to, co zamierzyłeś przeze mnie uczynić. I niech to będzie dla Twojej chwały. Tak napisałem, dlatego że to było w moim sercu i dalej jest. Wszystko, cokolwiek będę czynił, czy chcę czynić, niech będzie dla chwały Pana, nie mojej. Dalej napisałem tak. Jest to słowo, które potwierdziło Boży wybór dla mojej osoby. Panie, pomóż mi w tym miejscu. Dziękuję Ci za Twoje obietnice dla mojej służby i mojego życia. I że tak powiem, minęło dużo, dużo lat. Służyłem jako starszy w tym miejscu. Służyliśmy jako starsi, jako grupa starszych. I 24 października tego roku pastor Bolesław ordynował mnie do urzędu pastorskiego i mam na dokumencie napisane tak, aby usługiwać Słowem Bożym i zarządzać Kościołem Kanaan we Wrocławiu. I widzę to bardzo wyraźnie, że to jest kontynuacja tego, co się rozpoczęło 25 lat temu w tym miejscu. Izajasz 58:12 to jest słowo, które pastor Bolesław otrzymał, kiedy Bóg powoływał to miejsce. Sierpień 1989 rok. I brzmi ono tak. Twoi ludzie odbudują prastare góry, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było zamieszkać. I wiecie, kilka miesięcy temu dotknęło mnie szczególnie w tym fragmencie to. Twoi ludzie. I Duch Święty mówi i pokazał mi tak, że to nie tylko Bolesław, że to nie jest tylko na Bolesławie, bo pastor Bolesław siał tu swoje życie i służył przez 25 lat. Dzisiaj Bóg go powołuje w inne miejsce, więc dalej kontynuujemy to jako Jego ludzie, można powiedzieć. Tak, no wszyscy jesteśmy ludźmi Pana, jesteśmy Jego dziećmi jak najbardziej. Natomiast w tym dziele, tak, to jest coś, co zaczęło spoczywać nie na mnie, na mojej żonie, nie tylko na starszych, ale ja wierzę, że na Kościele, bo Bóg poszerzył to słowo bardzo mocno. Twoi ludzie odbudują. Twoi ludzie. Prastare góry. Podźwigniesz fundamenty. 24 październik 21. A więc przyjąłem tą odpowiedzialność bycia tutaj pastorem, pasterzem, jakkolwiek zwał. Nie chodzi o tytuły, ale odpowiedzialność za to miejsce, bo wyraźnie odbieram jego prowadzenie dla mojego życia. To jest po prostu moja odpowiedź na Boże prowadzenie. Tak? Bo Bóg inicjuje pewne rzeczy, a teraz czy człowiek na nie odpowie? Dotyczy każdego z nas. Przeczytam wam fragment wywiadu z Benny Hinnem. Myślę, że wszyscy go znamy. W takim czasopiśmie Głos Przebudzenia. Posłuchajcie, co mówi pastor Benny Hinn. Każdy pastor marzy o służbie, która miałaby wpływ na jak największą liczbę ludzi, ale nie każda służba osiąga swój pełny potencjał. Co było głównym czynnikiem, który sprawił, że pańska służba rozwinęła się do skali globalnej? Nie było to nic, co zrobiłem ja sam. Nie sądzę, aby ktokolwiek z nas był w stanie określić plan działania i zasięg służby. Tylko Pan Bóg o tym decyduje. Dopóki będziemy za Nim podążać, postępować zgodnie z Jego przykazaniami, iść za Jego przewodnictwem i kierownictwem, dopóty On będzie nas prowadzić tak daleko, jak On sam zaplanuje. Nie planowałem rozwoju swojej służby. Kiedy zacząłem służyć Bogu, nawet nie śniłem, że będę oglądać tak wspaniałe owoce służby. Szczerze mówiąc, wręcz obawiałem się mówić o tym wszystkim, ponieważ nie ja to zrobiłem, lecz On to uczynił. Podczas każdej z krucjat ewangelizacyjnych stawałem na mównicy i patrzyłem na tłum, a słowa, które za każdym razem wychodziły z moich ust, brzmiały: kim ja jestem, Panie Boże, i czym jest mój dom? Nie mogę uwierzyć, że tam jestem, i powtarzałem słowa za Dawidem, który usiadł przed Panem po tym, jak przyszedł do niego Natan i powiedział: ja wzbudzę Ci potomka po Tobie i utrwalę Twoje królestwo, mając na myśli Pana Jezusa. 2 Samuela 7:12. A Dawid rzekł: kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? 2 Samuela 7:18. Innymi słowy, Dawid zapytał: kim jestem, że zostałem wybrany na Ojca Mesjasza? Ja również pytałem za każdym razem i pytam Boga do dziś: kimże ja jestem? Kiedy Bóg mnie powołał, byłem tylko małym chłopcem z Jafy, który nie potrafił nawet porozmawiać z kolegami w szkole bez jąkania się. Mój ojciec, który mnie kochał, powiedział mi pewnego razu: spośród wszystkich moich dzieci tobie jednemu się nie powiedzie. Tylko ty nie poradzisz sobie w życiu. Poczułem się tak wtedy, jakby wziął miecz i przystawił mi go do piersi. Całym sobą pragnąłem o siebie zawalczyć, ale nie miałem w sobie sił do walki. Jak miałbym walczyć z własnym ojcem, z własną rodziną? A Bóg to usłyszał. Bóg miał plan na moje życie. Ja nie miałem planu. Nie potrafiłem go obmyślić. Nie wiedziałem nawet, jak się do tego zabrać, ale Bóg miał plan, a ja jedynie podążałem Jego śladami. To jest naprawdę proste. Mogę zagwarantować, że służenie Panu jest bardzo proste. On zabierze nas wyżej, niż moglibyśmy sobie zamarzyć, i dalej, niż sięgają nasze modlitwy, jeżeli uczynimy tę jedną, jedyną rzecz. Poddamy Mu się. Myślę, że kiedy słudzy odnoszą porażki, przyczyną jest to, że próbują działać na własną rękę. Starają się wszystko robić sami. Zatem odpowiadając na pytanie, co było głównym czynnikiem rozwoju mojej służby, mogę śmiało rzec: poddanie się Bogu. Nauczyłem się mówić do Niego: posługuj się mną, Panie, oto jestem. Catherine Kuhlman powiedziała kiedyś do Pana: nie mam niczego, co mogłam Ci dać oprócz mojej miłości. Jeżeli możesz przyjąć mnie z pustymi rękoma, wziąć moje nic, proszę, oto jestem. I Bóg wziął jej nic i uczynił z tego coś wielkiego. Zatem wierzę, że ludzie mogą pozyskać świat, kiedy nauczą się, jak to zrobić, i gdy odważą się to zrobić. Nawet najbardziej błyskotliwe umysły, które ukończyły najdoskonalsze uniwersytety, gdzie uczyły się, jak być świetnymi w tym, co robią, ponoszą wielkie porażki, kiedy próbują polegać na własnych siłach i talentach. Moja odpowiedź jest prosta. Pozwólcie Panu działać. Poddajcie Mu się. Niesamowity fragment. Przeczytałem go, bo wiedziałem, że go mam przeczytać. Dlatego, że on mówi wiele z tych rzeczy, które są we mnie. Poddajcie Mu się. To nie znaczy, stajesz na przegrany, ale to znaczy, pozwalasz się prowadzić. Pozwalasz, by Bóg zaczął działać przez ciebie w tych miejscach, do których cię prowadzi. Nie w tych, którzy sami szukamy, ale w tych, do których On cię prowadzi. Tak odbieram swoje życie. A więc teraz, jaką mam wizję Kościoła? Poddać się Panu we wszystkim. Być Mu posłusznym we wszystkim. Zrobić to, co On mówi, bym zrobił. Przez swoje słowo. To jest jedyny cel. Podobać się Panu. Ja nie chcę podobać się ludziom. Myślę, że znamy historię króla Saula. On chciał się podobać ludziom, ale nie Bogu. Robił wszystko, żeby spodobać się ludziom. Ja nie chcę spodobać się ludziom. Ja wiem jedno, że kiedy będę posłuszny Panu, to On resztą się całą zajmie. Cztery filary Kościoła Kanaan, one się nie zmieniają. Dlatego, że ja nie wierzę, że w tym momencie Bóg burzy coś totalnie, żeby coś wzbudzić nowego. Natomiast gdzieś wierzę, że przychodzi nowy wymiar rzeczy. Nowy wymiar rzeczy. I ja sam tego nie zrobię. Ja już powiedziałem starszym na spotkaniu, ja nie wyobrażam sobie, żebym miał coś robić bez was. Pastor Bolesław dalej jest w kościele. On jest przesunięty dzisiaj jako pastor senior do służby w słowie, słowa wiary. Ma inne apostolskie powołanie do kościoła w kraju. Zobaczymy, jak ta służba będzie się rozwijała. Bóg będzie go prowadził. Ale dzisiaj jest oddany, ale jest do pomocy. Więc ja jestem szczęśliwy, że mam tych, których miałem do tej pory przy sobie. Jest pastor. Mamy tutaj niesamowitą jedność i zgodę w tym, by iść dalej i budować. Ale też potrzebujemy was. Każdego z was. Żeby móc coś zbudować. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. A więc moim pragnieniem i też modlitwą jest to, by każdy w tym miejscu znalazł się w miejscu, do którego Pan go powołuje. Albo znalazł się na drodze, bo coś jest przed, albo wszedł w to miejsce. Cokolwiek robisz. Cokolwiek. Służyć Panu. A więc będziemy zachęcać i będę zachęcał was, żeby szukać takiego miejsca. Jak mogę dzisiaj służyć Bogu? Co On składa w moje serce? Spojrzeć sobie na swoją historię tego, co Bóg do ciebie mówił. Może masz podobne takie zeszyty? Ja już dzisiaj mam 3 zapisane. Ponad 650 razy. W trudnych sytuacjach i miejscach przychodziłem do Boga. Mówię, Panie, nie wiem, co zrobić. Za każdym razem Bóg dawał odpowiedź. A więc to jest klucz do sukcesu i do wypełnienia powołania. Posłuszeństwo Jego Słowu, posłuszeństwo prowadzenia Jego Ducha w życiu, czy to kościoła, czy indywidualnego. Miejsce powołania. Będę zachęcał was, by włączyć się w życie kościoła. By być Kościołem, a nie tylko przychodzić do Kościoła. Będziemy o tym mówić. To słowo już od samego początku przewija się o fundamentach, o budowie. Ja nie chcę powiedzieć w tym miejscu, nie chcę, żeby ktokolwiek pomyślał sobie tak, że fundamenty, które kładł Bolesław, pastor Bolesław przez 25 lat były złe. Nie. Wiecie, one były dobre. Nawet bardzo dobre. Ale potrzebujemy wrócić do tych rzeczy, by je ugruntować w życiu każdego w Kościele. By się zatrzymać dzisiaj, nawet cofnąć trochę i popatrzeć, jakie dziedziny w moim życiu przynoszą dobre owoce, a jakie nie. Jeżeli przynoszą złe owoce, to znaczy mój fundament w tym miejscu jest zły. Na czym buduję chociażby? Czy na słowie, czy na pragnieniach mojego ciała? Będziemy mówić na te wszystkie tematy. Nie tylko ja, dlatego że będziemy tu nauczać się o tych rzeczy jako fundament. Dlaczego? Szósty rozdział. Listu do Hebrajczyków. Pierwszy werset. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. A więc są różne poziomy też naszego doświadczenia Boga, naszego zrozumienia Bożych dróg, stosowania tego w naszym życiu. Będziemy o tym mówić. Będziemy wracać do fundamentów, by je budować. bardzo wyraźnie odbieram to. Zresztą pastor Bolesław też o tym mówił. Na naszym walnym zgromadzeniu Jola bardzo fajnie te rzeczy też zamknęła czy zawarła w kilku słowach. Zobaczcie, co się dzieje. Dzisiaj przychodzi jesień, bum, i za chwileczkę kościoły mogą być znowu zamknięte. Pytanie, to jak mamy funkcjonować jako kościół? W kościołach domowych. Bo można się spotykać w domu jako kościół. I widzę kościół jako kościół domowy, że to wszystko się zmieni. Wiecie, jest jak jest. Jeszcze dzisiaj znowu możemy bez masek się gdzieś spotykać, tak? Chociaż to wszystko gdzieś się, wiecie, to pływa, dlatego że to się różnie gdzieś tam objawia. Różni ludzie do tego podchodzą. Niektórych do dzisiejszego dnia jeszcze nie ma od chwili lockdownu, dlatego że gdzieś są w tym miejscu i ja to szanuję. Jak najbardziej, jest wszystko okej. Okay. Ale teraz to znaczy co? To jak wypełnić z 16 rozdziału polecenie, które dał nam Jezus, kiedy odchodził? Znamy ten fragment? Myślę, że tak. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To skoro nie będzie można wyjść z domu, do sklepu, gdziekolwiek, jak nie będziesz miała przepustki albo nie będziesz szczepiona i tak dalej, no to jak pójdziesz głosić Ewangelię? Możesz to robić w swoim środowisku, w kościele domowym. Nie pójdziesz do parku na ewangelizację, bo będą parki zamknięte na przykład. A więc będziemy o tym mówić i będziemy szukać jakby woli Pana w tym miejscu. Kościół domowy. Kościół domowy żyje. To jest tak, jak wiecie, ja chodziłem do kościoła kiedyś, w niedzielę, godzina czasu i wracałem do świata. Myślę, że wielu w protestanckich kościołach albo w ewangelicznych, poza kościołem katolickim, żyje w taki sam sposób. A jak wygląda twoje życie? Jak wygląda twoje życie? Ja widzę kościół żyjący w tygodniu, odwiedzający się, budujący relacje ze sobą, wspierający się, modlący się o innych, dający świadectwo, spotykający się, wielbiący Boga, czyniący te rzeczy. Są jakieś potrzeby? Wspieramy je. Trzeba za kogoś się pomodlić? Nie musisz czekać na jakieś tam niedzielne wydarzenie w kościele, na ogólnym zgromadzeniu, żeby się ktoś o ciebie pomodlił. Jeżeli uwierzyłeś, wystarczy uwierzyć. Masz swoich braci w tej grupie, módlcie się. W domu, módlcie się. Ojcowie powinni nauczać w domu swoje dzieci. Biblii. Ja robiłem to ze swoimi chłopakami i ze swoją żoną. Jak tylko była jakaś sytuacja, nie działałem od razu, wiecie, pas w robotę, ale szedłem do komory, Panie, daj mi jakieś słowo, jak ja mam to rozwiązać? Bóg dawał takie rozwiązanie. Zbierałem rodzinę, siadaliśmy, wyciągałem Biblię, nauczałem, tak, 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 tak. Biblia mówi to, to, to i to, i to. Tak i tak powinniśmy robić. Tak i wychowywałem dzieci. A więc sprawowałem swoją kapłańską służbę w kościele domowym. Do naszego domu też przychodzili inni, gdzie spotykaliśmy się, uwielbialiśmy Boga i tak dalej. Więc małe grupy, tak? Można to tak nazwać. Okej. Kościół domowy. 1 Piotr 2,9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc też jesteśmy powołani z ciemności do światłości. i byśmy w tej światłości żyli i byli świadectwem też dla innych. A więc generalnie życie według Słowa Bożego powinniśmy uczynić stylem naszego życia. Nie, że tylko coś trzeba zrobić. Ja już się nie zastanawiam, co mam zrobić. Ja po prostu to robię, dlatego że to stało się częścią mnie. Słowo Boże stało się częścią mnie. Czy nie upadam? Nie, ja nie o tym mówię. Ale ja już nie podejmuję złych decyzji w pewnych dziedzinach. Ja już nie sięgam po rzeczy i nie robię rzeczy, które robiłem przed nawróceniem, jako niechrześcijanin, bo wiem, że robiąc te rzeczy daję złe świadectwo innym. I nie jestem dobrym świadectwem i ambasadorem Boga, a wręcz sprawiam, że Jego imię jest hańbione. Bo jak niewierzący człowiek słucha ciebie, kiedy głosisz Ewangelię, ale widzisz, że kradniesz coś z pracy, to co o tobie sobie pomyśli? Taka sama religia, w której ja jestem. A więc to jest ważne. Będę już kończył powoli. A więc w tym miejscu, w którym Bóg mnie postawił, do którego mnie powołał, w moim sercu jest, by pomóc wszystkim i każdemu z was, byś wszedł w miejsce, do którego Bóg cię powołuje. To jest moim pragnieniem, widzieć Kościół funkcjonujący jak ciało. Tak? Kiedy ja się poruszam i patrzycie na mnie, to całe moje ciało, każdy członek w takiej harmonii porusza się razem ze mną. Nie wszystkie członki są jednakowo wykorzystane, bo moje włosy się nie ruszają. Są krótkie, falować nie falują już. Tak? Ale są częścią mnie. Wiecie, co Adam mi ostatnio powiedział? Adam, podnieś rękę. Adam jest odpowiedzialny za służbę porządkową. Wiecie, co poruszyło moje serce? Bo ja mówię, Adam, wiesz co, podziwiam cię, że wszyscy wychodzą, a ty sprzątasz, jesteś sam. Dzisiaj w zasadzie jest sam. Witek jest na zwolnieniu, nie ma. Ale mówi, wiesz co, ale jak ja chodzę, zamykam okna, sprawdzam, to ja mam niesamowity czas z Panem. To jest moją modlitwą, to jest moim uwielbieniem. Ja mówię, wow, to jest dobre świadectwo. Tylko porządkowy ktoś by powiedział? A wiecie, gdybyśmy dzisiaj wszyscy zostali w jednym momencie zabrani, to myślę, że on by miał jedno z pierwszych miejsc. A nie wiem, czy ja bym się załapał za nim, przed nim. Rozumiecie? Podkreślam to. Bo to nie pastor, to nie taki starszy. Nie, liczy się serce. Dagmara kiedyś po uwielbieniu podszedłem do niej i ja mówię, nie waż się nie uwielbiać tak dalej Pana. A ona mówi, ja to robię z serca tylko dla Pana. Ja mówię, to nie waż się wychodzić z tego miejsca, bo to jest najważniejsze miejsce, najcudowniejsze. Jesteście błogosławieni jako małżeństwo, dlatego że macie poukładane te rzeczy. A w tym miejscu zachęcę. Jak nie wiesz, co robić, zgłoś się do Adama w kościele. Zgłoś się do Adama. To są proste rzeczy. My szukamy jakichś takich duchowych rzeczy. Tak, to wszystko jest ważne, to wszystko jest dobre. A teraz pytanie. Co jest najważniejsze? A najważniejsze jest posłuszeństwo Panu. Więc jeżeli Pan dotyka gdzieś twojego serca, twojego ducha, to po prostu idź i to zrób. Widzę Kościół i to jest moim marzeniem i moją modlitwą. Uwielbiający Pana i chodzący z Nim. Widzę Kościół rozkochany w Bogu, nie interesujący się tym, co jest z boku, co się dzieje, ale po prostu całym sercem rozkochany w Bogu, w uwielbieniu. Widzę Kościół rozkochany w społeczności, w której Bóg go zasadził. Jeżeli Bóg cię tu zasadził, to pragnę widzieć, że jesteś szczęśliwy z tego powodu i szczęśliwa. Chociaż różnimy się wszyscy między sobą, ale akceptujemy naszą różnorodność w naszej osobowości i w naszych obdarowaniach. poddany sobie nawzajem, poddany autorytetom, służący Bogu, a nie ludziom. Rozmawiający ze sobą nawzajem, nieplotkujący, żyjący prawdą, nienawidzący grzechu i żadnej ciemności. Pragnę widzieć takich hard rockowców, mówiących grzechowi nie, nie. Żyję w świecie światłości, w królestwie światłości. Mówię grzechowi nie. Z nienawiścią. Zdeterminowani, by być świętymi przed Bogiem. Chodzący w prawdzie i przejrzystości przed Bogiem i innymi. To jest moim pragnieniem, to jest moją modlitwą. Amen. Proszę tak jeszcze pół minuty w takiej modlitwie. Bardzo was proszę. Jeżeli twoje serce w jakimś miejscu zostało dotknięte, możesz powiedzieć teraz Panu, że jesteś gotowy zrezygnować ze swojego ego, ze swojego planu i przyjąć plan dla swojego życia. Możesz to mu powiedzieć teraz. Możesz się całkowicie powierzyć teraz Bogu i powiedzieć: Panie, oto jestem. Nie mam nic, jak Katrin Kuhlman. Ale jeżeli chcesz użyć to nic, to oto jestem. Proszę, użyj mnie. Poprowadź mnie. To jest wszystko. Na chwałę Pana. Amen.
Halleluja. Kochani, gdy to słowo było mówione, kilka razy w środku duch mi powiedział Emaus. Oczywiście spojrzałem w Biblii, wszyscy wiemy, co się tam wydarzyło, że dwóch takich mężów Bożych szło do Emaus i trzecia osoba się do nich przyłączyła. Wszyscy wiemy na dzisiaj, że to był Jezus. Powiem wam tak. Moje serce w czasie tego słowa pałało, bo wiem, że to jest Jezus. Odebrałem to, że w tym całym powołaniu tutaj Janusza i tego kościoła całego jest Jezus. Dlatego moje serce pałało. Każdy z was musi sobie teraz zadać to pytanie, czy moje serce też pała? Amen. Chciałbym, żebyśmy wszyscy teraz powstali. Panie, ja się modlę teraz, aby ten Kościół, którego Ty powołałeś, bo to jest Twój Kościół, Panie, abyś Ty każdego z nas pobudził swoją łaską do wykonywania tych wszystkich filarów, które zostało założone w tym kościele. Abyś Ty był uwielbiony, Panie. Aby każdy, który się dołącza i przyukłada swoją rękę do tego dzieła, był błogosławiony przez Twoją łaskę, na Twoją chwałę, Panie. Na Twoją chwałę. I dlatego dziękuję Tobie, Panie, za ten czas. Ale wierzę, Panie, że to jest nowy etap, nowy okres w każdym z nas ku chwale Twojej, Panie. Bo Ty cudownym Bogiem jesteś i dobrym Bogiem jesteś i kierujesz nas nie na pustkowie, ale na niwach zielonych nas pasiesz. I dlatego dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że powołałeś nas wszystkich do tego dzieła. I dlatego błogosławimy Ciebie i wywyższamy ku Twojej chwale, Panie. Serce ich pałało. Amen. Amen.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, że powiedziałeś, tak mówi Twoje słowo, że Ty jesteś kamieniem węgielnym, na którym wznosi się budowla Kościół. Panie Jezu Chryste, Ty z całego serca ukochałeś Kościół. Umiłowałeś go i miłujesz go. Dziękuję Ci dzisiaj, Panie Jezu Chryste, że za Kościół oddałeś swoje życie. Oddałeś swoje życie za wszystkich. I za to Ci dzisiaj dziękujemy. Panie Jezu Chryste, chcemy Ci podziękować za wszystkich, którzy tutaj budują albo budowali, byli tutaj, odeszli, gdziekolwiek teraz są, Panie. Błogosławimy każdego. Panie, dzisiaj podnosimy swój głos przed Twoim świętym tronem i dziękujemy Ci za Twoją cudowną obecność, za to, że jesteś obecny, że tego nikt i nic już nie zmieni. Jesteś obecny i dziękujemy Ci za Twoje odwieczne słowo, które woła i przyzywa Kościół oblubienicę do oblubieńca. Dziękujemy Ci za Twoją odwieczną prawdę, odwieczne słowo, które woła. Przyjdźcie wszyscy do mnie, którzy jesteście utrudzeni i spragnieni, albowiem ja was pokrzepię. To jest odwieczne Twoje słowo, które woła. Odwieczne słowo, które woła, przyjdźcie, kupujcie, bierzcie bez pieniędzy, najedzcie się do syta. I dziękujemy Ci, Panie, że te rzeczy dzieją się w Kościele również. I za to miejsce Ci dziękujemy i podnosimy swój głos. I tego wieczoru dziękujemy Ci, Panie Duchu Święty, za Twoje odświeżenie. Za to, że przychodziłeś do nas od samego początku ze swoją świeżością, ze swoją obecnością, że karmiłeś nas, poiłeś nas, że odświeżałeś w nas, że świadectwo Jezusa, Janusza stało się dla nas świadectwem własnym, takim odświeżeniem i odnowieniem. Jeśli w tym czasie, kiedy Janusz się dzielił swoim świadectwem, w jaki sposób go Bóg prowadził, jego żonę, w Twoim wewnętrznym sercu, w Twoim sercu na nowo odświeżało to, w jaki sposób Ciebie Bóg prowadził, to jest taki czas, że Bóg to pragnie z pewnością odświeżyć jeszcze mocniej, głębiej, szerzej i dalej. Każdego z nas Bóg powołuje, każdego z nas Bóg pragnie prowadzić. Jeśli gdzieś stoisz w jakimś miejscu, nie możesz ruszyć dalej, to Panie, my podnosimy swój głos i modlimy się. Ktokolwiek tutaj jest na tej sali, gdzieś tak stoi w czymś zastygłym, nie może ruszyć, ma problem, chce iść dalej, a nie może. To ja wierzę, że wierzymy, że Bóg Cię teraz tutaj na tym miejscu błogosławi i chce do Ciebie mówić i chce Ci pomóc. Chce zdjąć tę zasłonę, chce zdjąć z Ciebie to obciążenie, to zamieszanie, cokolwiek to jest. I pragnie Ci powiedzieć, że jesteś wybrany, jesteś posłany, że jest miejsce powołania dla Ciebie, jest ten Boży plan. Jesteś objęty Bożym planem zbawienia, bo tutaj jesteś, w to uwierzyłeś, ale jest też ten drugi plan. Plan tego, co masz robić w swoim życiu, to jaka jest Boża wola, jaka jest wola nieba dla Ciebie. I to jest czas, żebyśmy też w obecności Bożej o to wołali, pytali i prosili Pana, żeby przyszedł z odświeżeniem, przyszedł z takim odświeżeniem, tego nigdy nie jest dosyć, Kościele, żeby wołać o świeżość miłości, o tę pierwszą miłość. Oto oznacza, że kiedy o to wołamy, o to zabiegamy, to jest jakość chodzenia za Nim. To jest też między innymi aspekt tej świeżej, tej pierwszej miłości. Jeśli dzisiaj gdzieś w tym miejscu stoisz i z tym się utożsamiasz, to wiedz, że ta uroczystość nie była tylko i wyłącznie i nie jest dla starszych Kościoła, dla Janusza, po to, żebyśmy świętowali i żebyśmy zjedli tort, ale to jest coś, co w duchu ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. To jest czas, żebyśmy stali przed Panem, pytali Go, jaka jest moja rola w tym miejscu? Co chcesz dla mnie uczynić jeszcze, Panie? Co chcesz, żebym ja uczynił w tym miejscu? Tak, aby Boże Królestwo się rozszerzało. Tak, aby Jego imię było wysławiane i wychwalane. Panie, wysławiamy Ciebie tutaj na tym miejscu. Wysławiamy i wychwalamy Twoje święte imię. I ogłaszamy pokój temu domowi, pokój temu miejscu. Ogłaszamy pokój w tym miejscu. Ogłaszamy, że trudne sprawy mają rację rozwiązania w Tobie, Panie. Ty jesteś powołanym, Panie, bo Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Bogiem i ja wierzę, że i wierzymy, że Ty masz moc rozwiązać to, co jest trudne. To, co jest trudne. Dziękujemy Ci, Panie, że w Tobie jest rozwiązanie, że w Tobie jest pewność rozwiązania, że w Tobie jest wszelka prawda ukryta, wszelka prawda, którą pragniesz ujawnić. Niektórzy z nas są w takim miejscu, jak był kiedyś Heli, jak był kiedyś Samuel przed Helim. Heli go wołał. Heli nie wołał Samuela, ale Bóg go wołał. Samuel za każdym razem myślał, że to Heli go woła. Wierzę, że niektórzy są dzisiaj w podobnym miejscu. To jest miejsce posłuszeństwa. Bóg wzywa nas dzisiaj do posłuszeństwa. Jemu. Już niektórzy zbyt długo się opierają. Posłuszeństwo sprawia, że stajemy się wolni. Posłuszeństwo Jemu. Panie, dziękujemy Ci za obfitość Twojego błogosławieństwa i za wszystko, co tego wieczoru dla nas uczyniłeś, co powiedziałeś. Panie, zapieczętuj każde słowo, które nas dotknęło, każde słowo, które zostało wypowiedziane przez Ciebie tutaj do nas. Panie, chcemy wziąć to słowo i ponieść je w swoim życiu, ponieść je dalej. I dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Amen.
Ojcze, stoimy przed Tobą. Ty powiedziałeś, jeśli Ty domu nie zbudujesz, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Chcemy Ci powiedzieć, że Ty jesteś budowniczym tego miejsca. I dajemy Ci prawo i mówimy, bez Ciebie nic nie uczynimy. Buduj ten dom, bo to jest Twój dom. To jest Twój dom. I Panie, Ty powiedziałeś, że zasadzeni w Twoim domu wydadzą owoc. Przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed Tobą, Jezu, i Ty będziesz pytał o owoce naszego życia na co dzień, ale one też są związane z owocem życia w Twoim ciele, w Twoim królestwie, w Twojej rodzinie. I modlimy się, aby Panie wszyscy rozpoznali miejsce, gdzie Ty ich zasadziłeś, aby chcieli zapuścić korzenie i w tym miejscu, w którym Ty zasadziłeś, Panie, wydadzą owoce. Owoce, z którymi będziemy mogli stanąć przed Tobą. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen.
Halleluja. I cały Kościół powiedział Amen.